Mamy najniższy deficyt w historii. Wpływy z VAT-u szybują w górę. Po 5 miesiącach są większe o 1/3 niż rok temu. Ministerstwo Finansów właśnie podało najnowsze dane z wykonania budżetu. Wyniki są niezłe. Deficyt, jaki udało się osiągnąć na koniec maja, jest najniższy od czasów transformacji. Najlepszy do tej pory odczyt z maja 2008 roku to niespełna 2 miliardy złotych deficytu, co stanowiło niecałe 7% planu na cały, a w tym roku dziura budżetowa po 5 miesiącach to 200 milionów złotych, czyli 0,3% limitu zapisanego w ustawie budżetowej. Czy to jest przypadek, fart, sprawa krótkotrwała, czy może jednak początek czegoś, co zostanie z nami zdecydowanie na dłużej? Między innymi do tych pytań wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, Artur Kiełbasiński, dziennikarz Radio Gdańsk. Dzień dobry panom.
Dzień dobry, witamy.
Jak zgodnie, ciekawe, czy tak zgodnie dalej będzie historia. Historycznie wręcz niski deficyt budżetowy, tego już nie można raczej tłumaczyć przesunięciem wpływów z VAT-u z ubiegłego roku, bo to już trwa długo. Co się stało, że na tym etapie do maja mamy 200 milionów deficytu, tylko 200 milionów złotych?
No, oby tak było dłużej.
Profesor Henryk Ćwikliński.
Wydaje mi się, że ten okres, który wzięto pod uwagę, mianowicie od stycznia do maja, jest chyba za krótkim okresem, żeby wyciągać bardzo daleko idące wnioski. Trzeba zauważyć jednak, że pytając o przyszłość, musimy zdać sobie sprawę, że Europa w ogóle, Polska także, jest w fazie dobrej koniunktury. Wskaźniki makroekonomiczne się poprawiają. W tym czasie, a także do końca roku wskaźnik PKB to 4% wzrostu. W zeszłym roku było 2,8%. Rośnie popyt, więc to wszystko napawa pewnym optymizmem i to świadczy także, to przekłada się na wzrost VAT-u i tak dalej. Jak mówię o krótkim okresie, mam tutaj na myśli to, że wyliczenia zrobiono do końca maja. Mam nadzieję, że rzetelne, ale proszę zwrócić uwagę, że do końca kwietnia można było się rozliczać z PIT-u i zwykle na końcu kwietnia rozliczają się ci, którzy mają duże dopłaty, więc wzrost tego podatku, sumy wpływów podatkowych nie powinien specjalnie dziwić. Maleje bezrobocie, ludzie zarabiają, to napędza popyt, to zwykle na krótko troszkę wystarcza. Zmienia się sytuacja, jak idzie o inflację. Po dwa ostatnie lata mieliśmy deflację, jak idzie o CPI, czyli wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych. W tej chwili inflacja kształtuje się na bardzo dobrym, pożądanym poziomie 1,92%.
Więc przypomnijmy, przepraszam, cel inflacyjny, który NBP przez całe lata podawał, to było 2,5% rocznie.
To jest taka... Plus minus 1%.
Tak, dokładnie. Więc jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji inflacyjnej.
A to Artur Kiełbasiński.
Także ten, a to jeżeli już zacząłem, ja jestem trochę większym optymistą niż pan profesor, bo jednak część tych danych to jest porównanie pewnego tego samego okresu,
tak,
czyli maj do
tak,
maja. Więc tutaj jest inne pytanie, które, o którym przekonamy się, poznamy odpowiedź mniej więcej po pół roku, dlatego że oczywiście wszystko to jest prawdą. Mamy świetną koniunkturę, mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Polacy robią zakupy, przedsiębiorcy też chyba zaczęli trochę inwestować więcej. To jest od wielu lat problem polskich firm,
tak,
że za mało inwestujemy, więc tu być może widać pierwsze symptomy, że sytuacja się poprawia. Rzeczywiście doszło do pewnego uszczelnienia przepisów i kwestii VAT-owskich. I to jest bardzo ważne, jak patrzymy na wyniki Orlenu i Lotosu, no to nagle się okazuje, że bez żadnych specjalnych działań marketingowych te firmy mają po około 10% wzrostu sprzedaży. To pokazuje, że pakiet paliwowy zaczął działać i rzeczywiście chyba ta szara strefa w paliwach trochę się zmniejsza, co też ma znaczenie. Natomiast, żeby też nie było tak w jedną stronę, że jest fantastycznie, przypomnijmy, że od 1 stycznia zmieniły się też przepisy dotyczące terminów rozliczania VAT. Kiedyś większa grupa firm mogła korzystać z rozliczeń kwartalnych. Teraz część tych firm musi składać te deklaracje miesięczne, więc ta grupa rozliczających się kwartalnie jest trochę mniejsza. I teraz jest takie pytanie fundamentalne. Na ile te świetne wyniki akurat w VAT-cie wiążą się, są same pozytywne kwestie, te, o których mówimy, a na ile jednak te przesunięcia księgowe mają wpływ na ten wynik. Nawet, jednak powiedzmy szczerze, nawet jeżeli jest pewien wpływ, to nie zmienia to faktu, że Polacy kupują, Polacy poszli na zakupy. Inflacja, o której wspomniał profesor Ćwikliński, która też jakby powoduje, że budżet jest zawsze beneficjentem inflacji, tak, w pewnym sensie. Także tutaj ja jestem dużym optymistą, to są znakomite dane, aczkolwiek ten znak zapytania dotyczący wpływu zmiany terminów rozliczeń, myślę, że to tak naprawdę dopiero po 3 kwartałach będzie można zobaczyć, jak to wygląda w sferze samych terminów płatności. Natomiast póki co, no trzymajmy kciuki, tak dobrej sytuacji budżetowej rzeczywiście nie było chyba.
A co dla gospodarki oznacza niski deficyt? Dla gospodarki, dla Kowalskiego, co Kowalski z tego ma? Bo my mówimy o tak dużych pieniądzach państwowych, o planach budżetowych, ale co Kowalski z tego ma?
No bo to w tych kategoriach należy szacować, natomiast ja powiem, co mnie najbardziej cieszy, jeżeli mamy tak niski deficyt, to znaczy, że nasze państwo, my wszyscy jako podatnicy, mniej wydajemy na obsługę zadłużenia zagranicznego. W polskim budżecie te kwoty, które są przeznaczone na obsługę zadłużenia, znaczy nie tylko zagranicznego, w ogóle zadłużenia, były bardzo poważne. One są liczone w dziesiątkach miliardów złotych i każdy miesiąc, każdy kwartał, kiedy na tą obsługę wydajemy mniej, kiedy musimy mniej pożyczać, to jest czysty zysk dla budżetu, to jest mniejsza presja fiskalna na polskie firmy, to są wreszcie większe szanse na pewne inwestycje. Więc być może tak, nie, moim zdaniem nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, że ja będę dużo szczęśliwszy jutro, bo jest tylko 200 milionów.
Ale może szpitale dostaną więcej pieniędzy na przykład i to będzie oznaczało skrócenie kolejek do
specjalistów. To znaczy na pewno poprawia się sytuacja budżetowa. Teraz pytanie, jak to rozsądnie wykorzystać, że tych pieniędzy w budżecie jest
więcej. Jeśli zgadzamy się wszyscy co do tego, że w sumie wiadomości są optymistyczne, to spróbujmy to wykorzystać. Boimy się w Polsce, że Polska może stać się członkiem Unii Europejskiej drugiej prędkości. Jeśli kroją nam się tak dobre wyniki makroekonomiczne, zacznijmy czym prędzej procedurę wejścia do RM2, czyli tego dwuletniego okresu przystosowania kursów walutowych i przyjęcia w efekcie euro. To jest znakomita okazja. Proszę zwrócić uwagę, przez całe lata to było niemożliwe z uwagi na zbyt duży deficyt budżetowy. W tej chwili deficyt budżetowy jest poniżej 3% PKB. Jeśli by się to udało utrzymać w dłuższym czasie, to największy problem mielibyśmy z głowy. Spełnialibyśmy także warunek pewnej granicy oprocentowania obligacji długoterminowych, bo jeśli pożyczki zagraniczne byłyby mniejsze, to można mieć nadzieję, że o ile pamiętam, w tej chwili oprocentowanie obligacji długoterminowych dla Polski jest na poziomie 5%. Tymczasem reguły gry przy wstępowaniu do Unii Walutowej powiadają, że oprocentowanie obligacji długoterminowych, 10-letnich rządowych na ogół, nie może być większe niż 2% średniej z 3 krajów o najniższej inflacji. Inflację będziemy mieli przypuszczalnie przez jakiś czas, daj Boże, żeby przez 2 lata, mniejszą niż mieliśmy przed jakimś 10 czy tam 15 laty. Krótko mówiąc, Ten wskaźnik oblicza się w ten sposób, że bierze się średnią inflację trzech najlepszych pod tym względem krajów i ten, który stara się o przyjęcie do strefy euro, nie może mieć inflacji większej niż średnia tych najlepszych plus 1,5%.
Ale
o wskaźnikach więcej nie będę mówił.
I kiedy powinniśmy być w Unii Walutowej?
Jak najszybciej. Weźmy przykład ze Słowacji. Słowacy wykorzystali doskonale swój czas, kiedy wskaźniki makroekonomiczne pozwoliły im na to.
Ale podobno nie są za bardzo zadowoleni.
No, a to ja powiem w ten sposób. Ja się z panem profesorem Ćwiklińskim zgadzam w połowie. To znaczy ja bym chciał, żeby Polska spełniała tak zwane kryteria Maastricht, czyli te kryteria, tak, które determinują tak dokładnie wejście,
że
czyli
kraj
wskaźniki.
Kraj jest na tyle zdrowa jego gospodarka, tak, że może wejść do Unii
I
Europejskiej.
I te kryteria znaczy do Unii Walutowej. Natomiast powiem zupełnie szczerze, że mi się do euro nie śpieszy. Ja nie jestem przekonany, czy wszystkie polskie firmy by wytrzymały konkurencję w momencie, kiedy nie mamy jednak płynnego kursu złotego do euro. Obawiam się, że to by mogło zaszkodzić niektórym naszym eksporterom, ale też powiedzmy szczerze, z przyczyn konstytucyjnych wejście do euro jest w tej chwili niemożliwe.
Tak.
I to ja abstrahuję absolutnie od tego, czy rządzi taka koalicja, czy taka partia, czy inna. Trzeba budować bowiem większość 3/5 głosów, z tego co pamiętam, tak, żeby zmieniać konstytucję i w tej chwili nie ma ku temu przesłanek. Więc ja bym się nie patrzył na strefę euro. Ona jednak pewne zagrożenia mogłaby nieść. Natomiast pełna zgoda, spełniajmy te kryteria, budujmy gospodarkę w taki sposób, żeby była silniejsza.
Oczywiście,
ta gospodarka.
Ja całkowicie z panem zgadzam, dlatego że te kryteria z Maastricht no, są pewnymi kryteriami formalnymi. A najważniejsze jest to, żebyśmy mieli porządek w gospodarce.
Tak. One dobrze zrobią gospodarkę. Ale przestrzeganie tych wskaźników
to jest
dobrze
wartość
robi
sama w sobie.
Tak, dokładnie.
Tylko wie pan, ja z pewnym niepokojem, że tak powiem, przysłuchuję się dyskusjom o Europie dwóch prędkości. Ci ze strefy euro wpadają co rusz to na jakieś tam pomysły jakiegoś swojego budżetu, jakiegoś wiązania polityki fiskalnej z polityką monetarną, którą prowadzi Centralny Bank Europy. I troszkę się boję, że możemy doczekać dni, kiedy naprawdę zaczną nas traktować jako ubogich krewnych, tych tam drugiego rzędu, że tak powiem, sami mając mniejszy wpływ na rzeczywistość gospodarczą.
No, to jest takie ryzyko zawsze, ale też powiedzmy szczerze, z drugiej strony to, co się działo w Europie, nadal się trochę dzieje, ale powiedzmy 3 lata temu problem był poważniejszy. Europejski Bank Centralny, nie lubię słowa zalewał rynki, no ale chyba jednak można powiedzieć,
zalewał rynki. Zalewał rynki
tanim
pustymi
euro,
pieniędzmi,
pustymi tak, pieniędzmi. I problem był wtedy taki, że polskie firmy nie miały do tego dostępu, więc ich konkurencyjność spadała. Zachodnioeuropejskie firmy miały, czy banki przede wszystkim, miały dostęp do tego pieniądza. Więc tak naprawdę to też nie była do końca gra fair, tak? Więc oczywiście kwestia przypomnienia pewnych zasad, kwestia jednak dogadywania się. Natomiast tak, rzeczywiście jest zawsze ryzyko, że będzie Unia dwóch prędkości. Ja mam nadzieję, że tak nie będzie. To jest też sprzeczne jakby z ideą Unii no, Europejskiej. Natomiast no, realia polityczne są takie, jak ja słucham prezydenta Francji, świeżo wybranego, to mam poważne obawy, czy ten człowiek w ogóle rozumie, jak powinna działać Unia Europejska, na czym polega swoboda przepływu kapitału, ludzi i usług.
A ma zapędy wielkomocarstwowe.
Mam wrażenie, że pod płaszczykiem jakiegoś neoliberała Francuzi wybrali jakiegoś skrajnego socjalistę. Z całym szacunkiem dla socjalistów, chociaż w gospodarce to nie jest dobre określenie.
Zmieniamy temat. Zmiany w przepisach o pracy cudzoziemców. Oświadczenie o zatrudnieniu Ukraińca, na przykład Ukraińca, będzie płatne. Sejm uchwalił wczoraj wraz z poprawkami przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. No i zakłada ona wprowadzenie 30 zł opłaty za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców. Zmiany dotyczą tych cudzoziemców, którzy wykonują krótkoterminową pracę. Chodzi o obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy oczywiście, którzy będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy, czyli na przykład prace sezonowe, na gwałt potrzebujemy pracownika, jest możliwość. No i teraz skutki tego rozwiązania.
Znaczy ja bym tutaj nie przesadzał ze skutkami ekonomicznymi tego rozwiązania, bo to jednak nie jest jakaś cena straszna, natomiast powiem trochę inaczej. Niedawno w tym studio dyskutowaliśmy, co zrobić, żeby zatrzymać szczególnie Ukraińców, którzy teraz przecież mają możliwość łatwiejszego wyjazdu do Niemiec i Francji. I powiedzieliśmy, że jedną z takich rzeczy to jest uproszczenie wszystkich procedur administracyjnych. W taki sposób, żeby przedsiębiorcy było łatwiej, żeby ten Ukrainiec, Białorusin, ktokolwiek kto przyjedzie, nie było tego elementu niepewności, że nie wiem, zatrudnią, nie zatrudnią, trzeba coś zrobić. Czyli tak naprawdę otworzenie jak najprostszej procedury do zatrudniania stałego.
A przy okazji samorządy znajdą pieniądze w tym momencie, żeby zatrudnić więcej osób właśnie do wydawania tych oświadczeń.
Różnych tych. W związku z tym tak naprawdę nie mam poczucia, że ta zmiana, która została przeforsowana, coś ułatwia. Nie mam też poczucia, żeby to niszczyło polskie firmy, już nie przesadzajmy, to nie jest ta skala. Natomiast upraszczać, to chyba jednak nie upraszcza.
Ale z drugiej strony, skoro nawet najprostsze, jakie sobie można wyobrazić, procedury będą miały zastosowanie, to dlaczego koszta tych procedur mają ponosić finanse publiczne, na przykład finanse samorządu?
Tak, to prawda.
Wydaje mi się, że dla przedsiębiorcy 30 zł,
to nie jest jakaś kwestia.
Jeśli możemy pewne działania pokrywać z kieszeni tych, którzy na tych działaniach będą korzystać, dlaczego nie?
Czyli jest szansa na uproszczenie i miejmy nadzieję, że się sprawdzi. Wszystkie ręce na pokład. Jest pomysł uregulowania Wisły na miarę, taki pomysł, jak mówią pomysłodawcy, na miarę budowy miasta Gdynia. Najważniejszym wyzwaniem jest zabudowa dolnej Wisły kaskadą stopni wodnych oraz rozbudowa portu Gdańsk. Tu chodzi o stworzenie 9 stopni wodnych. O tym wszystkim będzie mowa w poniedziałek na konwencie na Politechnice Gdańskiej. I teraz na ile jest szansa, że mogłoby się to udać? Projekt przewidziany bodaj na 30 lat. Sfinansowanie niespełna 2 miliardy złotych. Są firmy, również prywatne, zainteresowane partycypowaniem w tym całym przedsięwzięciu.
To tylko jedna uwaga. 2 miliardy złotych to dotyczy tej Dolnej Wisły.
Cały program zagospodarowania
rzek to według różnych wycen nawet jest
31,5 miliarda.
Przekracza 30 miliardów. Ja powiem w ten sposób. My rzeczywiście powinniśmy zrobić dużo, żeby udrożnić rzeki. Powinniśmy inwestować w tą dziedzinę gospodarki. To jest i ekologiczne, i po prostu zdrowsze dla gospodarki, jak są różne możliwości. Natomiast ja nie mam takiego poczucia, żeby w Polsce na ten temat toczyła się poważna debata. Być może ta konferencja organizowana na Politechnice przyczyni się do tego, ale tu jest bardzo wiele interesów do wyważenia. My nie możemy tylko iść na zasadzie, że coś zrobimy, żeby było. Musimy się wsłuchać w głosy ekologów. Nie kogoś, kto fanatycznie mówi, nic nie wolno zrobić na Wiśle, bo to też jest absolutna przesada. Natomiast trzeba to zrobić z głową, trzeba to zrobić rozsądnie. Trzeba to robić, niestety pewna presja prędkości jest, dlatego że przez 30 lat na rzekach w Polsce niewiele robiono. I niestety tak powiedzmy...
Mamy skansen, możemy powiedzieć.
Mamy skansen. Natomiast róbmy, ale z głową, wydawajmy te pieniądze rozsądnie, bo to są ogromne kwoty. Natomiast co do zasady, oczywiście trzeba udrażniać rzeki w Polsce.
Całkowicie się zgadzam, przy czym trzeba bardzo starannie liczyć nakłady, jakie będą przy tym. Jest to dosyć trudne, bo sama pani redaktor była łaskawa powiedzieć, że program miałby być obliczony na 30 lat, a w tym czasie stan gospodarki może się wahać na wszystkie możliwe strony. Pamiętajmy, że w gospodarce istnieją cykle koniunkturalne, które chyba teraz w czasach tak ważnego zjawiska, jakimi są rynki pieniężne, powodują, że te fluktuacje mogą być częstsze. I o ile dzisiaj cieszymy się z tego, że deficyt budżetowy w Polsce za pierwsze 5 miesięcy tego roku jest niewielki, to możemy dojść do jakiegoś progu, ściany nawet, że okaże się, że złotówki publiczne trzeba coraz bardziej liczyć, zwłaszcza, że zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku państwa opiekuńczego, mam na myśli 500+, że obniżyliśmy wiek emerytalny i tak dalej. Ja odnoszę wrażenie, że we wszystkich planach gospodarczych zbyt dużo miejsca zajmuje zajmują projekty wiążące się z wydatkami publicznymi. I boję się, że któregoś roku może to się zawalić.
A aczkolwiek tu trochę polemicznie, to znaczy rzeczywiście rzeki to jest wydatek publiczny, ale ja bym jednak to traktował jako formę inwestycji, panie
profesorze. Tak, infrastruktura, oczywiście,
to jest,
że tak.
To jest coś, co zostaje, to nie są pieniądze, które
a
wydajemy i są przejadane.
Proszę sobie wyobrazić rozkwit gospodarczy wokół tych terenów.
Ale oczywiście.
To, czy będzie rozkwit, czy nie będzie rozkwit, to jeszcze zobaczymy. Ja też wierzę w rozkwit. Natomiast oczywiście tu też my tak naprawdę musimy to zrobić. Jeżeli chcemy mieć alternatywy dla transportu, proszę zobaczyć, jak w niektórych dniach, niektórych godzinach wyglądają autostrady. Nie mówię nawet o A1, tylko wschód, zachód, te, które mamy w Polsce. Tysiące samochodów, tysiące tirów. My, jeżeli uda się nawet niewielki procent tych towarów skierować na tory, czy skierować na rzeki,
no właśnie,
to już barki. Jest zysk ekologiczny.
Stocznie, które by się w barkach specjalizowały.
Proszę. Tak, oczywiście. No i z naszego punktu widzenia także trzeba zauważyć, że stoimy u progu kłopotów z dowozem ładunków do portów i z odwozem ładunków do portów.
W
szczególności
do portów
dotyczy
Gdańsku
to Gdyni.
Wpływają coraz większe.
No tak, w przyszłym tygodniu będzie największy kontenerowiec na świecie. Wczoraj czy przedwczoraj chyba oddano następne centrum logistyczne DCT, więc same przeładunki, ich obsługa logistyczna, fizyczna i tak dalej rozwija się znakomicie i któregoś razu może się okazać, że no stoimy przed ogromną barierą w postaci odwozu tego sportu.
Znaczy, ale panie profesorze, już można powiedzieć, że nie ma problemu, czy w Gdyni, czy w Gdańsku, na styku morze, nabrzeże,
tak,
natomiast
tak.
Jest problem na styku port i zaplecze. Tak? I cała reszta. Więc tak naprawdę ja wiem, że jak się mówi, że nawet gdyby 3% towarów, 4% towarów, to ktoś powie, co to jest tam 4%. Ale nie, no proszę państwa, jeżeli mamy miliony kontenerów w Polsce, tak? Przypomnijmy, ubiegły rok to jest historyczny rok, kiedy w Polsce przeładowano więcej kontenerów niż w Rosji. Tak, różnica wynosiła 5000 TU, czyli 5000 tych podstawowych...
Kontenerów 20-stopowych.
Nie, tak, tych najmniejszych kontenerów. Ale proszę państwa, ale to jest coś, o czym 10-15 lat temu myśmy nie mogli marzyć. To była w ogóle inna skala. A teraz no, mamy te miliony kontenerów. Mówi się o tym, że do Gdyni też mają wpływać większe statki, jak będzie obrotnica. Są jakieś plany tworzenia terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Na razie trochę palcem na wodzie, dosłownie. Ale w ogóle jest taki plan i nagle się okaże, że gdyby nawet 3-4% tych towarów dowozić barkami, to już z punktu widzenia dróg, przepustowości kolei i tego wszystkiego, to jest ogromna zmiana, bo to będą dziesiątki tysięcy kontenerów, które w inny sposób dopłyną do portów.
I więcej już niestety nie porozmawiamy. Serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego i Artur Kiełbasiński, dziennikarz Radia Gdańsk. A ja serdecznie dziękuję państwu i panom za uwagę i dyskusję.
Bardzo dziękujemy.
Do usłyszenia.